Dzień dobry, witamy Państwa w Radiu Gdańsk. Joanna Stankiewicz
i Joanna Matuszewska. Dzisiaj porozmawiamy o zaburzeniach hormonalnych, a na pytanie odpowiadał będzie endokrynolog profesor Dominik Rachoń, kierownik Zakładu Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej GUMET.
Nie bez powodu, gdy odczuwamy różne dolegliwości fizyczne czy psychiczne, mówimy, że hormony szaleją, bo mają one ogromny wpływ na nasz organizm. Jednym z gruczołów, który wytwarza hormony, jest tarczyca. Jaka jest jej rola i za co odpowiada, panie profesorze?
Witam państwa serdecznie. Otóż gruczoł tarczowy jest to narząd położony na chrząstce tarczowej i rzeczywiście produkuje dwa podstawowe hormony, które odpowiedzialne są za prawidłowy przebieg w większości przemian metabolicznych, czyli w większości reakcji w naszym ustroju. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że niedobór hormonów tarczycy powoduje, że te wszystkie reakcje zwalniają, a nadmiar powoduje, że te wszystkie reakcje przyspieszają i to wywołuje określone objawy.
No właśnie, jakie objawy sugerują nam, że może być chora tarczyca?
Najczęściej mamy do czynienia z niedoborem hormonów tarczycy, czyli mówimy o tak zwanej niedoczynności tarczycy i wtedy wszystkie reakcje metaboliczne zwalniają i objawia się to na przykład zaburzeniami koncentracji, suchością powłok skórnych, pojawia się uczucie zimna, rozkojarzenia, zaburzenia pamięci, także zaparcia, wypadanie włosów, łamliwość paznokci. I w tych przypadkach zawsze należy pomyśleć, czy nie jest to niedoczynność tarczycy.
To niedoczynność, a inne choroby tarczycy?
Nadczynność tarczycy, czyli sytuacja, w której tarczyca produkuje za dużo hormonów, zdarza się zdecydowanie rzadziej. I wtedy pacjentki, najczęściej chorują kobiety, mają te wszystkie objawy, tylko że w drugą stronę. Czyli są, że tak powiem, nadpobudliwe, rozdrażnione, zaczynają chudnąć, odczuwają gorąco, zwiększoną potliwość, bezsenność, gonitwa myśli. Czyli w tym wypadku wszystko, tak jak powiedziałem, przyspiesza w organizmie pacjentki.
A choroba Hashimoto, jakby pan mógł coś więcej o niej powiedzieć?
Choroba ta polega na zapaleniu tarczycy, które w konsekwencji prowadzi do zaniku miąższu tarczycy, a co za tym idzie, spadku poziomu czy spadku produkcji hormonów tarczycy i w konsekwencji doprowadza to do niedoczynności tarczycy.
Czy tą chorobę da się wyleczyć, tak żeby wszystko wróciło do normy?
Leczenie tej choroby polega dzisiaj na tylko i wyłącznie uzupełnianiu niedoboru hormonów tarczycy. Kiedyś próbowano zahamować ten proces zapalny stosując tak zwane glikokortykosteroidy. Leczono także naświetlając miąższ tarczycy, ale przynosiło to więcej skutków ubocznych i działań niepożądanych, więc wycofano się z tych wszystkich metod. I ogólnie rzecz biorąc, my dzisiaj chorobę Hashimoto, czy przewlekłe, zanikowe zapalenie tarczycy leczymy tylko i wyłącznie uzupełniając niedobór hormonów tarczycy.
To już pacjent jest na to skazany do końca swojego życia, tak? Na te branie tabletek.
Pacjenci takie pytanie zawsze zadają. Ja odpowiadam, że teoretycznie tak, bo widziałem już szereg różnych pacjentów, którzy po określonym czasie mogli odstawić tą dawkę substytucyjną, ale były to najczęściej małe dawki, czyli jak gdyby tarczyca wracała do swojej funkcji.
Panie profesorze, jeśli pojawiają się te objawy, o których pan opowiadał, idziemy do endokrynologa, w jaki sposób stawia on rozpoznanie?
Znaczy, rozpoznanie nadczynności czy niedoczynności tarczycy może zrobić także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli przychodzimy do lekarza rodzinnego i skarżymy się, że na senność, na suchość skóry, na zaburzenia koncentracji, zaparcia, uczucie zimna, to każdy lekarz rodzinny wyśle takiego pacjenta na oznaczenie stężenia hormonu stymulującego tarczycę, czyli tak zwanego TSH. Natomiast w przypadku podejrzenia nadczynności tarczycy, to takim najczęstszym objawem wśród pacjentów czy pacjentek w wieku podeszłym jest na przykład napadowe migotanie przedsionków. I jeżeli pacjentka przychodzi do lekarza rodzinnego i skarży się na kłatania serca i w badaniu USG wychodzi, że jest to, pojawiły się nagle napady migotania przedsionków, to także w tym wypadku należy pomyśleć o nadczynności tarczycy i także badaniem takim screeningowym jest oznaczenie stężenia hormonu stymulującego tarczycę, czyli TSH.
A panie profesorze, jak pacjent odczuwa to migotanie przedsionków? Co on czuje? Jakie są objawy?
Znaczy, migotanie przedsionków nie wszyscy, ale większość pacjentów odczuwa jako kołatania serca, jako nierówne bicie serca.
Czyli to nie jest ból serca?
Nie, to nie jest ból, tylko nierówne bicie serca. Tak jakby serce chciało wyskoczyć z klatki piersiowej.
Czy ktoś z państwa chce zadać pytanie w tej chwili panu profesorowi?
Chciałam się zapytać o jod podawany. To się chyba wieloguskowatość nazywa, tak? No w każdym razie, jak jest dużo gusków i one są stabilne. To w którym momencie wchodzi się z jodem?
Leczenie wola wieloguskowego jest bardzo indywidualne. Jeżeli to wole wieloguskowe staje się nadczynne, co oznacza, że te guski zaczynają w nadmiarze produkować hormony tarczycy, i wtedy wymagają leczenia tyreostatykiem, czyli lekiem, który będzie hamował tą nadmierną produkcję, no to wtedy zawsze z reguły myślimy o leczeniu radykalnym, który polega na podaniu jodu radioaktywnego. Ale drugim wyjściem sytuacji jest operacja, czyli usunięcie takiego wola wieloguskowego nadczynnego. Czym więcej tych guzków, tym jak gdyby mamy większe obawy, tak? Bo guzek to jest zmiana, która jest czymś nowym i niektóre guzki są, okazują się potem, że to są to nowotwory tarczycy, czyli a czasami nowotwory złośliwe, czyli pojawiają się rak. To wolimy takiego pacjenta skierować na operację.
Czy w przypadku niedoczynności tarczycy istnieje możliwość wspomagania się minerałami, wspomagania się dietą odpowiednią, czy to nie ma znaczenia, tylko pozostają pastylki?
Jeżeli chodzi o tą chorobę Hashimoto, czyli inaczej przewlekłe, zanikowe zapalenie tarczycy, które prowadzi do niedoczynności miąższu gruczołu tarczowego, to jest to choroba z kręgu autoagresji, co oznacza, że układ odpornościowy zaczyna rozpoznawać miąższ tarczycy jako coś obcego i zaczyna go niszczyć. I choroby z kręgu autoagresji mają to do siebie, że występują w parach albo występują z innymi chorobami z kręgu autoagresji. I w przypadku choroby tarczycy to występuje także nietolerancja na gluten. Nietolerancja na gluten to jest choroba, którą określa się mianem choroby trzewnej czy celiakią. Jakkolwiek na 100 pacjentek, które chorują na chorobę Hashimoto, to zaledwie od 3 do 5 będzie miała także nietolerancję glutenu i wśród tych pacjentek należałoby także ograniczyć spożycie glutenu. U pozostałych 95 czy 96 pacjentek, u których nie wykryto celiaki, nie ma takich wskazań, żeby ograniczać z diety gluten.
Ja się chciałam zapytać, czy jest taka możliwość, że idę na badanie TSH, wyniki są w normie, a mimo wszystko gdzieś tam te objawy niedoczynności czy nadczynności występują? Jeżeli tak, to co dalej robić, żeby się dowiedzieć?
Trzeba pamiętać, że dobre samopoczucie to nie tylko dobra funkcja tarczycy, tak? Przychodzą do mnie młode pacjentki, które TSH mają w górnej granicy normy i zgłaszają te wszystkie objawy, takie jak zmęczenie, sucha skóra, wypadanie włosów, łamliwość paznokci. To są, proszę Państwa, także objawy niedoboru żelaza. Bardzo często młode kobiety, które miesiączkują, bardzo często miesiączkują obficie, tracą to żelazo i tą drugą przyczyną tych wszystkich objawów może być niedobór żelaza. Więc w tych sytuacjach ja zawsze oznaczam także u takich pacjentek stężenie ferytyny, to jest białko, które mówi nam o magazynach żelaza w organizmie. I najczęściej wychodzi wtedy, że te pacjentki, te wszystkie objawy mają z niskich wartości żelaza i leczeniem z wyboru jest uzupełnianie żelaza.
Chorując na Hashimoto i inne choroby niedoczynności tarczycy, bardzo tyjemy. I niestety, gdzie, w jaki sposób możemy się odchudzać?
Rzeczywiście, niedoczynność tarczycy prowadzi do wzrostu masy ciała, bo cały metabolizm zwalnia. Jak my już wyrównamy tą niedoczynność poprzez podanie odpowiedniej dawki hormonów tarczycy, no to ta waga jak gdyby wraca do tej wyjściowej. A jeżeli chory nadal tyje, to znaczy, że są tego inne przyczyny. Dzisiaj my jednak zdecydowanie za dużo spożywamy węglowodanów, napojów słodzonych, prowadzimy siedzący tryb życia i to są czynniki, które prowadzą do otyłości. Tak? Ja mam szereg różnych pacjentek, które przychodzą właśnie otyłe z powodu niedoczynności tarczycy, ale niedoczynność tarczycy mają już wyrównaną. Ich przyczyną tej otyłości to jest po prostu nieprawidłowy styl życia. I takie pacjentki kieruję do dietetyka i po 3-4 miesiącach wracają 10-12 kilo lżejsze.
Jak to jest z tym jodem? Szczególnie bogaty w jod jest obszar nadmorski, a mimo to wiele osób choruje na tarczycę. Z drugiej strony przeciwnicy jodowania soli uważają, że wylano dziecko z kąpielą, bo jeden problem zastąpiono innym. Rośnie liczba osób z zapaleniami tarczycy, z chorobą Hashimoto. Mówi się, że może to być właśnie po części związane z nadmiarem jodu w diecie. Więc jak to jest z tym jodem?
My do roku 1987 mieliśmy dość duży niedobór jodu w naszym kraju. Także tutaj w tym rejonie nadmorskim. I jod jest głównym substratem do syntezy hormonów tarczycy, więc jeżeli zaczyna brakować jodu, to tarczyca nie może wyprodukować dostatecznej ilości hormonów tarczycy. I co się wtedy dzieje? No wtedy przysadka reaguje wzrostem tego hormonu TSH, który stymuluje tarczycę i tarczyca przerasta i tworzy się tak zwane wole i myśmy to wole obserwowali w tych latach, że wszystkie, wśród dzieci już tak zwane wole młodzieńcze, a takie długo rosnące wole, w tym wolu pojawiają się potem zmiany guzkowe, zmiany lite. No i w tym okresie lat 90. mieliśmy bardzo dużo pacjentek, szczególnie, które przychodziły z wieloma guzkami, z powiększoną tarczycą. Od 87 roku ustawowo zaczęto jodować sól kuchenną, żeby zniwelować ten niedobór jodu i żeby zapobiec tworzeniu się wola guzkowego i guzków. No i u nas od momentu jodowania soli jodem rzeczywiście zaczęliśmy częściej widywać pacjentów z chorobą Hashimoto.
Panie profesorze, to w takim razie tutaj nad morzem my powinniśmy kupować sól jodowaną, czy raczej nie jodowaną?
Proszę nie unikać tej soli jodowanej, nie kombinować, tylko solić tą zwykłą solą, która jest jodowana.
A czy to prawda, że choroby tarczycy są efektem katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu?
Były rzeczywiście takie podejrzenia, ponieważ chmura, która się przemieszczała nad Europą, zawierała także jod radioaktywny. I dlatego po szkołach jeździły Fiaty małe, pamiętam, 126P, z wielką butlą zawierającą jodynę, którą dzieci musiały pić po to, żeby tarczyca wychwyciła ten jod z jodyny i żeby przypadkiem już potem nie wychwyciła tego jodu, który jest w chmurze i jest radioaktywny. Bo przy przeciwnym wypadku ten jod radioaktywny został wychwycony przez tarczycę, a że jest radioaktywny, doprowadziłby do zniszczenia miąższu tarczycy, a co za tym idzie, jej niedoczynności. Więc to było takie postępowanie profilaktyczne. Dzisiaj okazuje się, że ta chmura nie przeleciała nad Polską, tylko poszła na północ, czyli tam bardziej na kraje skandynawskie i nie zlądowała na nasze obszary polskie. Jakkolwiek pytanie, czy to doprowadziło do zwiększonej częstości zachorowania na raka tarczycy. Nie ma takich dowodów na to, ale rzeczywiście rak tarczycy dzisiaj stanowi także istotny problem, jeżeli chodzi o choroby tarczycy. Kiedyś tych pacjentów z rakiem tarczycy widywano dwóch, trzech, a dzisiaj praktycznie każdego miesiąca przychodzi jeden pacjent i to młodzi ludzie z rakiem tarczycy.
W jakim stadium?
To są najczęściej tak zwane stadium 1A, czyli rak tarczycy ograniczony do 1 centymetra, który bez przerzutów, czyli rak, który jest praktycznie w 100% wyleczany.
W jaki sposób się leczy?
Raka tarczycy leczy się poprzez usunięcie zmiany guzkowej. Jeżeli jest potwierdzenie potem w badaniu histopatologicznym, że jest to rak, usuwa się także węzły centralne regionu centralnego szyi, szukając przerzutów. Te raki dają późno przerzuty, więc najczęściej węzły są bez przerzutów. I wtedy jest decyzja, ewentualnie można po operacji usunięcia zmiany, która zawierała ognisko raka tarczycy, można także jeszcze rozważyć podanie jodu radioaktywnego celem zniszczenia ewentualnych ognisk.
I państwo pytają o objawy.
No rak tarczycy, tak jak rak innych narządów, no nie daje objawy. Najczęściej objawia się pojawieniem guzka. I dlatego my tak bardzo, że tak powiem, czujni jesteśmy w każdym przypadku, jeżeli przychodzi do nas pacjentka, która sama sobie wymacała guzek lub przypadkowo w USG wykryto u niej zmianę ogniskową.
A jak długo on rośnie?
No rak tarczycy, tak jak każdy inny rak, myślę, że taki guzek wielkości centymetra potrzebuje około 5-7 lat.
Panie profesorze, chciałam teraz zapytać, czy nieleczone choroby tarczycy mogą być przyczyną niepłodności u kobiet, czy problemów może z zajściem w ciążę?
Tak, oczywiście. Płodność to jest taki marker zdrowego organizmu, tak? Jeżeli kobieta jest płodna, to znaczy, że wszystkie systemy, wszystkie układy prawidłowo działają. I niedoczynność tarczycy, czy nadczynność tarczycy, czyli jakiekolwiek zaburzenia hormonalne, nie tylko w obrębie tarczycy, ale jeżeli już tutaj mówimy o tarczycy, to najczęściej jest to niedoczynność tarczycy, może utrudniać zajście w ciążę. I są takie nawet zalecenia, żeby kobieta, która przygotowuje się do ciąży, to powinna sobie oznaczyć stężenie tego TSH. I pomimo, że norma jest tam od 0,4 do 4 międzynarodowych jednostek na litr, to zaleca się, żeby kobiety, które planują w ciążę, miały to stężenie TSH poniżej 2,5, czyli żeby były tak w środku, tak poniżej środka.
Łatwo można to wyregulować?
No, jeżeli pacjentka przychodzi z TSH w górnej granicy normy, a planuje zajść w ciążę, no to my wtedy jej włączamy małą dawkę hormonów tarczycy, żeby obniżyć to stężenie tego TSH.
Pan profesor mówił odnośnie zajścia w ciążę, że wiąże się z problemami. Natomiast jak się ma już sama ciąża do stanu chorej uprzednio tarczycy? Spotkałam się z twierdzeniem, że po okresie ciąży może ona wrócić do normy. Pytanie, czy byłoby to raczej trwałe, czy duże ryzyko nawrotu?
Kobieta, która przyjmuje już substytucję z powodu niedoczynności tarczycy i zachodzi w ciążę, to także powinna być pod stałą opieką lekarza, ginekologa, endokrynologa, który będzie zwiększał stopniowo dawkę hormonów tarczycy, bowiem w ciąży znacznie rośnie zapotrzebowanie na hormony tarczycy. Po ciąży my z reguły wracamy do tej dawki, którą pacjentka dała przed ciążą. W ciąży dochodzi do takiej immunosupresji, ponieważ płód zawiera w połowie antygeny ojca, tak, więc jest jak gdyby takim alloprzeszczepem w łonie matki. I dlatego szereg różnych reakcji immunologicznych wygasa w trakcie ciąży, ale żeby ciąża wyleczyła chorobę Hashimoto, to tak nie możemy powiedzieć.
Dziękujemy za przyjście do Radia Gdańsk i udział w programie. Panu profesorowi bardzo dziękujemy za cenne porady. W cyklu Bądź zdrów bez kolejki gościem był endokrynolog profesor Dominik Rachoń, kierownik Zakładu Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Joanna Stankiewicz.
I Joanna Matuszewska.